Dzień dobry. Szanowni Państwo, jestem psychologiem poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 2 w Warszawie. Przygotowałam dla Państwa cząstkę wiedzy o jakże ważnym obszarze życia dziecka, jakim jest jego rozwój emocjonalno-społeczny. Zacznę od cytatu Tima Elmora, amerykańskiego autora, edukatora młodych, który brzmi następująco. Przygotuj swoje dziecko do drogi, zamiast przygotowywać drogę dla swojego dziecka. Wielu z dorosłych wpada w pułapkę, mówiąc kolokwialnie, chcąc uchylić nieba swoim pociechom, chroniąc za wszelką cenę dziecko przed trudnościami dnia codziennego, dbając o to, by nie doświadczało żadnych nieprzyjemnych emocji. Mimo szczerych chęci, musimy jednak pamiętać, że nie jest to odpowiedni kierunek działań. Nasuwa się więc w tym momencie pytanie, jak w takim razie przygotowywać dziecko do jego drogi, tej drogi życiowej? Jak przygotowywać dziecko do roli ucznia, a w przyszłości przecież i obywatela, pracownika, ojca, matki, kolegi? Po pierwsze, warto uczyć dzieci na temat emocji, zarówno ich rozpoznawania, nazywania, jak i postępowania z nimi, kiedy już wystąpią. Pamiętajmy, że dzięki emocjom identyfikujemy rzeczywistość. Nie ma złych emocji. Każda ona jest nam potrzebna. I tak na przykład złość mówi, że zostały przekroczone nasze granice. Smutek może dawać nam sygnał, że potrzebujemy się wypłakać. A żal dałby nam do myślenia, że czas już może wybaczyć. Pamiętajmy, że emocje płyną z ciała. Szczególnie jest to widoczne u młodszych dzieci, przedszkolaków, które nie znają jeszcze takich mechanizmów samoregulacji, jak ich starsi koledzy. Kiedy dziecko jest w silnych emocjach, nie jest w stanie racjonalnie myśleć. Czasami wydaje się nam dorosłym, że dziecko jest złośliwe, że chce nam dokuczać. Może to nie tak. Może jest ono w tak silnych emocjach, że nie jest w stanie, tak jak dorosły, wyregulować jeszcze swoich reakcji. Moje rozważania nie dotyczą neurobiologii i działania mózgu, ale myślę, że w tym momencie warto przypomnieć, że mózg człowieka rozwija się do około 25 roku życia, a według innych danych nawet do lat późniejszych. Dlatego dajmy dziecku czas, pozwólmy dojrzeć jego mózgowi do samoregulowania emocji, tak samo jak dajemy czas na zrobienie pierwszego kroku, czy jakże oczekiwane wypowiedzenie pierwszego słowa. Skoro powiedzieliśmy sobie, że kiedy dziecko jest w silnych emocjach, nie jest w stanie racjonalnie myśleć, to w tym momencie warto zastanowić się nad tym, jak ważne jest stworzenie dziecku takich warunków do nauki, które będą sprzyjające, pozbawione stresów, nieprzyjemnych sytuacji. Kiedy mózg dziecka zalewa złość, bo na przykład jego drużyna właśnie co przegrała w zbijaka. Strach, bo babcia niespodziewanie znalazła się w szpitalu. Czy smutek, spowodowany poranną kłótnią między rodzicami? Nie jest ono wówczas w stanie zająć się nauką w efektywny sposób. W takiej sytuacji dajmy mu przestrzeń na odreagowanie, przeżycie smutku, wyrzucenie złości na zewnątrz, wypowiedzenie tego, co martwi, zalega w tej kruchej jeszcze psychice człowieka. Dzieci, których emocje są dostrzegane przez rodziców, czują się rozumiane. Zyskują wówczas zaufanie do dorosłych. Przykładowo, zamiast powiedzieć dziecku, nie płacz, powiedzmy, widzę, jak jest ci trudno. Takie słowa pokazują dziecku, że to, co ono czuje, nie jest lekceważone, a wręcz przeciwnie, jest dostrzeżone i zaopiekowane. Postępowanie takie z pewnością wpłynie na kształtowanie przez dziecko adekwatnej samooceny i pewności siebie. Pamiętajmy, żeby uczyć innych o emocjach, musimy zrozumieć swoje. Dzieci przejmują strategię od nas, dorosłych. Jeżeli mama przychodzi do domu po ciężkim dniu w pracy, zaczyna krzyczeć, że w domu znowu bałagan i za każdym razem sięga po lampkę wina, to jakich strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach uczy dziecko? Z drugiej strony należy pamiętać, że dorośli mają prawo do emocji i nie ma w tym nic dziwnego, kiedy tata przychodzi zmęczony i mówi dziecku, że miał pracowity dzień i potrzebuje wziąć relaksującą kąpiel albo zadzwonić do kumpla, bo to pomaga mu uporać się ze zmęczeniem. Mówmy o emocjach dzieciom, nazywajmy je także u siebie i pokazujmy sposoby na ich regulację. Ale pamiętajmy takie sposoby, które są akceptowalne. Robert Fulghum powiedział: nie martw się, że dzieci nigdy Cię nie słuchają. Martw się, że dzieci zawsze Cię obserwują. Myślę, że ten cytat amerykańskiego autora bardzo dobrze podsumowuje mój przekaz istoty bycia pierwszym nauczycielem emocji dla swojego dziecka. Dzieci uczą się przez modelowanie, naśladowanie zachowań dorosłych i jest to prawda, o której warto pamiętać na co dzień. Warto dbać o rozwój emocjonalno-społeczny już od najmłodszych lat, tak aby trudności natury psychicznej nie nawarstwiały się w przyszłości. Trzeba pokazywać młodym, gdzie mogą szukać pomocy, kiedy coś w ich życiu się nie układa. Bezpieczną bazą i ostoją dla dziecka zawsze powinna być rodzina. Ale nie bez znaczenia są również rówieśnicy i szkoła. Od najmłodszych lat edukujmy swoje pociechy na temat zdrowia psychicznego. Nie róbmy tabu z wizyty u psychiatry, udziału w terapii, aż w końcu nie straszmy psychologiem szkolnym, mówiąc dziecku, że jak będzie się źle zachowywało, to trafi do jego gabinetu. Psycholog ma zupełnie inne zadanie. Ma wspierać i rozumieć, nigdy nie być karą za niewłaściwe zachowanie, co niestety w wielu środowiskach jest jeszcze powielane, a przed czym z całego serca przestrzega. Wpajajmy dzieciom od najmłodszych lat, że warto szukać pomocy u bliskich, w szkole, w grupie rówieśniczej, ale także u specjalisty, lekarza czy psychologa. Krótko opowiedzieliśmy sobie o tym, jak wspierać rozwój emocjonalny. Rozważmy teraz, w jaki sposób uczyć dzieci umiejętności społecznych, tak bardzo powiązanych przecież z emocjami. Otóż tu odpowiedź jest jedna. Niezbędna jest praktyka, tak zwany trening. Dzieci muszą doświadczać sytuacji przegrywania, odmawiania, aby wiedzieć, jak w podobnych sytuacjach zachować się w przyszłości. Dobrze więc, aby w początkowych latach swojego życia doświadczały trudnych sytuacji pod czujnym okiem wspierających dorosłych. Mam tu na myśli głównie rodziców, którzy są pierwszymi nauczycielami nie tylko emocji, ale i treningu umiejętności społecznych. I proszę mi wierzyć, nie zawsze potrzebny jest od razu udział dziecka w zajęciach specjalistycznych TUS-ach, choć do tych również zachęcam. Grając z dzieckiem w grę, nie starajmy się za wszelką cenę pozwolić mu wygrać. Kiedy przegra, jest to świetny moment na rozmowę o tym, że czasami każdy z nas mierzy się z niepowodzeniem czy przegraną. Jest to również dobry czas na rozmowę o towarzyszących dziecku trudnych emocjach i sposobach na poradzenie sobie z nimi. Warto stwarzać dzieciom jak najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczanie. Już nawet zwyczajny spacer i obserwacja reakcji ludzi w różnych sytuacjach mogą być szansą na rozmowę i modelowanie akceptowalnych społecznie zachowań. Warto w omawianym temacie wspomnieć o zjawisku rezyliencji. Jest to zdolność do poradzenia sobie z trudnościami, do adaptowania się do zmieniających się, czasami nieprzyjemnych sytuacji. Rezyliencja nie oznacza życia bez stresu, ale umiejętność radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach. A pamiętajmy, że i tak ich dziecko będzie doświadczało, jak każdy z nas. Uczmy więc je od najmłodszych lat tej trudnej, ale jakże potrzebnej umiejętności. Nieco upraszczając, nabycie kompetencji emocjonalno-społecznych to też profilaktyka zdrowia psychicznego. Pamiętajmy, że przeciwieństwem uzależnień są relacje. Chciałabym podkreślić, jak ważne jest budowanie przez dziecko relacji z innymi. Stwarzajmy tym najmłodszym okazję do nawiązywania i podtrzymywania satysfakcjonujących kontaktów z innymi ludźmi. Dajmy swój czas jako rodzice. Pozwólmy nawiązywać znajomości z rówieśnikami z boiska, z koła zainteresowań, ze szkoły, z podwórka. Dążmy do sytuacji, aby dziecko znało sąsiadów mieszkających obok. Panią z warzywniaka, pana konserwatora ze szkoły, mamę kolegi z klasy, aby wiedziało, gdzie może szukać pomocy w razie takiej potrzeby. Będąc przy temacie relacji, chciałabym zachęcić wszystkich Państwa, aby dbać o te znajomości rzeczywiste, w realu, nie tylko o te wirtualne. Świat się zmienia, sposoby spędzania czasu przez dzieci również, ale nie zapominajmy, aby we wszystkich naszych działaniach zachowywać umiar. Gry komputerowe, czaty, portale społecznościowe nigdy nie zastąpią młodemu pokoleniu realnych spotkań z drugim człowiekiem. Oprócz wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz koncentrację uwagi, długotrwałe spędzanie czasu w wirtualnym świecie może ograniczać czas spędzony z rówieśnikami i rodziną. Dbajmy więc o równowagę pomiędzy jakże dzisiaj na czasie zdalnym graniem przez dzieci w gry z rówieśnikami, a ich interakcjami społecznymi w realu. Wspólnym wyjściem na spacer, boisko, do centrum handlowego, kina czy na podwórko. Kolejny aspekt rozwoju społecznego, który warto poruszyć, to kształtowanie u dzieci samodzielności i decyzyjności. Przykładowo, jeśli pierwszak ma problem z zasznurowaniem bucików, wiele z mam z troską stwierdzi: daj, ja to zrobię lepiej i szybciej. Tym samym nieświadomie hamując w dziecku poczucie sprawczości. Zniechęcam do tego typu reakcji. Namawiam zaś do pozwalania na samodzielność, bo tej dziecko może nauczyć się tylko w praktyce. Jul w swojej książce Wychowywać i nauczać, ale jak? Pisał o tym, że w ciągu ostatnich lat nie istnieje żadna przestrzeń dla dzieci wolna od dorosłych. Autor zauważa, że dawniej dzieci kształtowały swoje kompetencje społeczne w zabawie i komunikacji z innymi dziećmi. Teraz takiej możliwości nie mają, bo dorośli nie odstępują ich o krok. Nasuwa mi się jeszcze jeden cytat. Tym razem pani Niewiadomskiej, zobrazowane w formie graficznej, kiedy to jedna mama zauważa samodzielność u córki koleżanki i pyta, jak ona to robi, że jej dziecko jest tak samodzielne? Ta jej odpowiada krótko: pozwalam jej. Zostawiam Państwu powyższe słowa do refleksji. Mówiąc o samodzielności, warto wspomnieć o tym, że dziecko ma prawo popełniać błędy. Uczmy dzieci przejmowania odpowiedzialności za swoje czyny i pamiętajmy, że nie myli się tylko ten, który nic nie robi. Rozwój społeczny to też zachęcanie do rozumienia przez dzieci inności, różnorodności. Dbajmy o to, aby dzieci już od najmłodszych lat oswajały się z tym, że ludzie różnią się między sobą. Czasami wyglądem, czasami zainteresowaniami, a czasami innym sposobem odbioru świata, jak na przykład osoby ze spektrum autyzmu. Nie bójmy się tego typu tematów, a jedynie sposób, w jaki o tym mówimy, dostosowujmy do wieku dziecka. Pozwolę sobie na omówienie jeszcze jednej ważnej dla rozwoju emocjonalno-społecznego kwestii. Według Ludwika Hirschfielda, kto chce zapalać innych, sam musi płonąć. rodzicom i nauczycielom uda się nakłonić dzieci do rozwoju pasji tylko wówczas, jeśli sami takie pielęgnują u siebie. Ważna jest równowaga w wychowywaniu i wspieraniu dziecka, ale też dbaniu o własne potrzeby i pasje osoby dorosłej. Drodzy rodzice i nauczyciele, upraszczając, aby dziecko było szczęśliwe, musi mieć szczęśliwych opiekunów. Swoje dzisiejsze rozważania zakończę słowami autora, które przytoczyłam na początku. Przygotujmy dzieci do drogi, zamiast przygotowywać drogę dla nich. Tego z całego serca życzę rodzicom, nauczycielom i wszystkim koncentrującym się w swojej pracy na wspieraniu dzieci w rozwoju ich potencjału.